Hello, hello, witamy naszych telewidzów w Tajniki Ameryki. Dzisiaj mamy trochę inny format niż zwykle. Nie ma króla startupów, ale za to jestem z inną, bardzo fajną gościową. Myślę, że pokonałyśmy wszelkie bariery, jeśli chodzi o ocean, strefę czasową, a nawet wszelkie techniczne nareszcie. Kasia, witam Cię bardzo serdecznie w Tajniki Ameryki.
Cześć Sylwia, dziękuję bardzo za zaproszenie.
No pewnie. Jest odcinek, którego ja długo wyczekiwałam i mam nadzieję, że będzie ciekawy dla naszych telewidzów. Mówimy o wszystkim troszkę z innej perspektywy w dzisiejszym odcinku. Będą to tajniki Ameryki skonfrontowane z życiem w Hongkongu. Kasia, myślę, że najlepiej sama będziesz mogła się przedstawić i powiedzieć o sobie, jaki masz związek z Hongkongiem, a ja tylko jeszcze powiem, że my z Kasią poznałyśmy się dosyć ciekawie, bo przez mój Wally Talks. Chyba dobrze pamiętam, co Kasia?
Tak, dokładnie. Nie wiem, jak Ciebie wyśledziłam, ale jak dobrze wiesz, interesuję się dosyć nowymi technologiami. I gdzieś przeczytałam artykuł na temat Twojego Wally Talks i wiesz, i tak jakoś popłynęło, obejrzałam kilka odcinków, odezwałam się i no i znamy się już teraz kilka lat. Co śmieszne, mamy mieszkanie w Polsce blisko siebie.
A to prawda, jesteśmy praktycznie sąsiadkami, oprócz tego, że mnie tam nie ma. Ty masz mieszkanie i ja mam mieszkanie na sąsiadujących osiedlach, także to jest w ogóle hit. Oczywiście poznałyśmy się, jak ja już tutaj mieszkałam w Stanach ładnych parę lat, ale jak tylko jestem w Warszawie, to super, bo możemy trochę razem czasu dosyć łatwo pospędzać. Dobrze, myślę, że nie ma co przedłużać i za chwilę zaczynamy. Kasia, powiedz nam o tym, jaki masz związek z Hongkongiem i kiedy tam mieszkałaś.
Tak, a więc nazywam się Kasia Urbaniak, prowadzę bloga hongkongdreaming.pl. Mieszkałam w Hongkongu dosyć długo, prawie 4 lata, między 2012 a 2016. Także spory okres czasu i cały czas jestem związana bardzo blisko z Hongkongiem, bo praktycznie co rok tam jestem. Znam doskonale to miasto, znam język chiński. Co prawda, i tutaj już ciekawostka, język w Hongkongu to nie jest język chiński standardowy, ponieważ jakby od rewolucji kulturowej w Chinach językiem oficjalnym jest mandaryński, natomiast Hongkong jakby, ponieważ nie był pod jurysdykcją Chin, tam się mówi po kantońsku. I co ciekawe, ten kantoński pewnie słychać bardzo dużo w San Francisco, co może nie dla każdego być oczywiste, ale dla mnie jest. Tak, tak, bo jak przyjechałam do San Francisco z 2 lata temu, to właśnie pamiętam, że jak poszłam do Chinatown, to wiesz, poczułam się jak totalnie jak w domu w Hongkongu, bo po prostu czuć klimat totalnie. Bardzo dużo imigrantów jest z Hongkongu, a San Francisco ma dużo imigrantów w ogóle z Azji i widać, że oni są z południowej części Chin, z Hongkongu.
To powiedz po pierwsze, czy znałaś już ten język, czy uczyłaś się go wcześniej? A po drugie, to jak ciebie w ogóle wywiało do tego Hongkongu?
Tak, wiesz co, nie nauczyłam się w ogóle w Hongkongu, tylko zaczęłam w Polsce się uczyć, jak byłam tutaj na studiach licencjackich w Warszawie. Miałam taki okres dosyć ciężki i myślałam o tym, że muszę zrobić coś, wiesz, jakieś wyzwanie podjąć. No i sobie podjęłam, że nauczę się chińskiego. Zaczęłam się sama uczyć. Po czym...
Niesamowite. Ile miałaś wtedy lat?
Wiesz co, no tak pewnie z 20, 19, 20, tak pierwszy rok studiów to był, tak.
Wow.
I po prostu bardzo się w to wkręciłam, zaczęłam się sama uczyć, potem sobie znalazłam nauczycielkę i prywatnie i potem postanowiłam, no nie, ja wyjeżdżam. I tak właśnie, i to jest twoje drugie pytanie, tak właśnie się znalazłam w Hongkongu, bo początkowo myślałam o tym, żeby wyjechać do Chin, do Szanghaju albo do Pekinu, ale później ten pomysł troszkę się mi zweryfikował, bo jednak Chiny kontynentalne są trochę bardziej może administracyjnie trudne, przynajmniej w tamtym okresie do załatwienia wyjazdu, a do Hongkongu było mi dużo łatwiej. Dodatkowo chciałam zrobić studia magisterskie i tam w Hongkongu są bardzo dobre uczelnie, więc to mnie przekonało już całkowicie, że muszę wyjechać do Hongkongu. No i tak zrobiłam. Dostałam się na studia, kierunek Digital Communications swoją drogą i po prostu wyjechałam. Wow. Po czym oczywiście zostałam tam, wiesz, kilka lat, znalazłam pracę i tak totalnie się zżyłam z tym miastem, ludźmi, społeczeństwem.
No właśnie, to jest naprawdę niezła historia, bo ty w sumie w taki samopas tam wyjechałaś po prostu, co?
Samopas, zgadza się. I teraz nawet jak sobie myślę o tym, wiesz, po paru latach, to myślę, wow, szalona byłam, ale wtedy mi się to wydawało w ogóle coś, co ja muszę zrobić.
Kurczę. Jezu, ja sobie tego trochę nie wyobrażam. Ja nawet do Stanów, gdybym miała tak, wiesz, na stałe wyjechać kompletnie sama, to bym miała duży problem, a co dopiero w ogóle do Hongkongu. I to nawet tam nie byłaś wcześniej jakoś, chyba pojechałaś tak od razu po prostu, nie? Znaczy, tak jak mówisz, niby na trochę, ale do końca tak, nie wiedziałaś chyba, znaczy, co tam cię czeka.
Rzeczywiście ja zrobiłam sobie taki trip, że tak powiem, rozpoznawczy przed wyjazdem, bo pojechałam jeszcze na kilka miesięcy w wakacje zrobić sobie kurs językowy. Znalazłam tam szkołę taką i po prostu sobie uczyłam się jeszcze więcej chińskiego. I super, w ogóle tyle ludzi wtedy poznałam, to było świetne doświadczenie, wiesz, jeszcze byłam, tak powiem, właśnie między jednymi studiami a drugimi, więc to było w ogóle takie bardzo fajne, luźne doświadczenie i dużo ludzi poznałam i wtedy, wiesz, sobie rozeznałam się dobrze w mieście, w dzielnicach, w kosztach przede wszystkim i już wróciłam do Polski, wtedy zaaplikowałam na studia. I potem ten drugi wyjazd też był taki permanentny.
Wow. No właśnie, wspomniałaś też o swoim blogu. Powiedz wszystkim jeszcze raz, jaki to jest adres?
hongkongdreaming.pl.
No właśnie, nie chciałam tutaj nic przekręcić, ale na blogu ty praktycznie, podobnie jak ja, zaczęłaś blogować po prostu o życiu tam, a ja zaczęłam bloga o Kalifornii i o Stanach, jajon.pl i też tutaj jak już jesteśmy, to od razu też możemy wspomnieć o naszych Instagramach. Mój Instagram, o którym zresztą w każdym odcinku mówię, to nic innego niż tajniki Ameryki, więc jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi, a jest zainteresowany trochę bieżącymi też takimi historiami, to zapraszam. I również do grupy Tajniki Ameryki na Facebooku, która jest już bardzo liczna, ponad 6 tysięcy osób jest w grupie i tam wszyscy się fajnie wspierają. Oraz wydałam też e-booka Tajniki Ameryki o tym, jak stawiać pierwsze kroki, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o życie w Stanach, chociaż parę turystycznych tam informacji też się pojawi. Kasia, zresztą ty też nie pozostajesz w tyle, a wręcz przeciwnie, masz bloga i wydałaś w ogóle książkę, albo też jesteś współautorką książki, nie wiem jak to formalnie można określić, ale też możesz o tym trochę powiedzieć.
Tak, wydałam książkę z Sally Pascal Light, Hong Kong i Macau, to jest przewodnik.
Super,
widziałam, dostępny, mam. Tak, jest w Empikach dostępny, również w internecie. Wystarczy wyszukać Hong Kong i Macau, Pascal Light i na pewno się znajdzie.
Rewelacja. Oraz jesteś też częstym gościem TVN24 i Jarka Kuźniara też na jego portalu właśnie na temat Hongkongu. Gdy tylko się tam coś dzieje, to ciebie zapraszają i proszą o komentarz. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
Tak, do tej pory dość często byłam gościem w TVN24. Zgadza się, również w innych mediach. W Radiu Z.
No właśnie, tak. No właśnie, jesteś naszą polską ekspertką od Hongkongu. Fajnie, że się tym ciągle interesujesz. Jesteś teraz w Warszawie, ale no tak jak mówisz, że jesteś też w Hongkongu przynajmniej raz w roku i tam ciągle ciebie trochę niesie. Ja próbuję ciebie tutaj trochę przekupić na tą stronę kalifornijską, ale nie wiem, czy wygram, bo gdzieś tam twoje serce też jest tam. No i może możemy przejść do tych tematów w ogóle, jeżeli chodzi o życie tu i tam, bo mamy tego trochę do pokrycia, że tak powiem, a To są bardzo ciekawe różnice, a może w niektórych miejscach podobieństwa. Ja jeszcze tylko tutaj dopowiem, że sama jedynie raz byłam w Chinach i to w Szanghaju niedawno dosyć, w zeszłym roku jesienią. No ale w Hongkongu nie byłam i bardzo chętnie zawsze słyszę o twoich historiach, opowiadaniach. Czasami z tego, co mam wrażenie, to trochę niektóre rzeczy może wyglądają podobnie jak w San Francisco, stricte, ale jest jednak chyba też dużo różnic. Więc tak jak wspomniałaś, no właśnie, w San Francisco jest dużo ludzi z Hongkongu. W ogóle czy wiesz dlaczego?
Wiesz co, rzeczywiście sobie chciałam prześledzić tą historię. W ogóle w San Francisco jest sporo ludzi, sporo Azjatów, tak? I oni są głównie pochodzenia chińskiego. Tak. Historia jest taka, że kiedy był, wiesz, gorączka złota, to bardzo dużo Chińczyków było zatrudnionych przez te takie duże firmy amerykańskie, które budowały, wiesz, koleje, to pewnie znamy z historii, tak? Natomiast to byli Chińczycy z południa, czyli ci, którzy mówią po kantońsku. Natomiast Hongkongczycy, ta fala Hongkongczyków to jest lat 80., 90. do firm technologicznych, kiedy był, wiesz, boom.com, tak. Okay. Bardzo dużo przyjechało ludzi, bo jest, wiesz, dużo wykształconych ludzi też w Hongkongu, jakby tam jest, ma bardzo wysokim poziomie edukacja i oni po prostu pracowali w tych firmach technologicznych. Dlatego, Sylwia, wcale nie będzie tak trudno mnie przekonać do tej Kalifornii, bo tak jak mówię, można znaleźć dużo elementów azjatyckich w samej Kalifornii.
No właśnie, więc wtedy najwyżej gdzieś tam znajdziemy ci fajne mieszkanie w miarę blisko Chinatown.
Ale podobno dużo też Chińczyków właśnie z Hongkongu mieszka w San Mateo, gdzie chyba ty kiedyś mieszkałaś, z tego co pamiętam.
Blisko, tak, blisko. San Mateo dokładnie nie, ale to są, wiesz, wszystko można powiedzieć dzielnice takie przylegające do siebie. Tak, no rzeczywiście są, tutaj też są wszędzie, w całej dolinie. No właśnie. Właśnie, dobrze. To powiedz mi, no bo tutaj też bywałaś nieraz w Kalifornii, w Stanach. Powiedz mi w ogóle jak to oceniłabyś, jak to się żyje w Hongkongu? Nie wiem, czy można to jakoś na razie tak wstępnie, wiesz, podsumować. Co się najbardziej rzuca w oczy?
A wiesz co, w ogóle na początku fajnie powiedziałaś, bo powiedziałaś, że jakby są pewne podobieństwa, są pewne różnice. Ja myślę, że różnice są na pewno kulturowe, a podobieństwa to bym podsumowała, wiesz, taką aspiracją ekonomiczną czy gospodarczą, bo przede wszystkim możemy sobie porozmawiać tutaj o rynku nieruchomości, gdzie jak sama wiesz, jakie są ceny w San Francisco i w ogóle w Zatoce. To Hongkong jest również takim miejscem, gdzie ceny nieruchomości są jedne z najwyższych na świecie. Zdaje się w roku 2014 sprzedano, akurat tutaj nie jestem pewna co do daty, ale gdzieś koło tego roku sprzedano najdroższą nieruchomość na świecie i ona była na The Peak w Hongkongu. Więc na pewno jeśli chodzi o ceny nieruchomości, no to tutaj jest piękna paralela.
No nie wiem, czy to wiesz, czy to jest taki powód do szczęścia.
No oczywiście, to jest sarkastycznie.
Jeżeli chodzi o to podobieństwo.
Tak, oczywiście, że wiesz, to jest sarkastycznie, wiadomo, że to utrudnia w ogóle życie w takich miejscach, szukanie nieruchomości. Ten rynek jest taki na maksa w Hongkongu, wiesz, możesz powiedzieć, jak uważasz, jak jest w Zatoce, natomiast w Hongkongu po prostu on jest tak zinstytucjonalizowany, wiesz, wszystko musisz robić przez agencję, wszystko jest predefiniowane. Jak podpisujesz umowę na mieszkanie, to ona jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejny i praktycznie standardową praktyką właścicieli mieszkań jest to, że podnoszą ceny mieszkania po roku. Po prostu zawsze, to jest standard, więc co rok w rok się wyprowadzasz. No rynek, jest agresywny ten rynek, wiesz, jest konkurencja, o dobre mieszkania trzeba naprawdę walczyć, więc to nie jest tak, że możesz sobie cenę negocjować. Na ogół to jest tak, że to, no rynek właścicielski zdecydowanie. Wiesz, teraz jest trochę może sytuacja typu protesty oraz koronawirus, więc nie wiem, jak to się zmieniło. Podejrzewam, że trochę te
Tutaj
ceny
się nie zmieniło,
nie
jakby ktoś
zmieniło
chciał
się.
wiedzieć. Nie.
To znaczy w Hongkongu nie wiem dokładnie, bo tam jest jeszcze nie tylko koronawirus, ale niestety jeszcze polityczna sytuacja, która się zaostrzyła od ponad roku, więc pewnie to jakoś wpływa na rynek nieruchomości, ale tak czy tak jest to totalnie zinstytucjonalizowany rynek. Mieszkania
No
nie
jasne.
musisz sobie sama umeblować, myślę, że jest tak samo w San Francisco.
Tak.
Nie ma, w Polsce, wiesz, w Polsce seraj, jeśli chodzi o rynek
o
nieruchomości.
Mieszkanie.
Tak,
No właśnie.
ludzie narzekają, ale jak zobaczycie, jak wygląda to w takich miastach dużych za granicą, w Polsce jest jeszcze całkiem, całkiem dobra sytuacja.
No właśnie, a jak z metrażem? Bo wiesz, te ceny mogą być drogie, ale czy w Hongkongu to nie jest tak, że to jeszcze dodatkowo praktycznie mieszkasz w szafie? Czy...
Dokładnie, zgadza
no
się.
Właśnie.
Zgadza się, metraż jest mały, wiesz, jakby tej ziemi jest niedużo w Hongkongu, bo to jest w ogóle tak, że Hongkong jest bardzo mocno zaludniony. Ma chyba, no, są miejsca w Hongkongu, gdzie jest najwyższa gęstość zaludnienia w ogóle na świecie, na przykład Mong Kok jest taką dzielnicą.
Ludź na ludziu.
Tak. I tak naprawdę okazuje się, że wiesz, potem masz tej przestrzeni życiowej bardzo, bardzo malutkie.
No właśnie, a możesz podać taki przykład, ile wiesz, bo wiadomo, że to zależy od dzielnicy i od metrażu i tak dalej, ale jak chcesz mieć takie po prostu średnie warunki w Hongkongu, to ile tam to kosztuje, jakby to na dolary przełożyć miesięczny wynajem i ile to jest mniej więcej metrów?
Wiesz co, jeżeli chodzi o na przykład mieszkanie, które wynajmowałam jakby ostatnie, zanim się wyprowadziłam z Hongkongu, czyli tak już naprawdę najlepszy status, jaki tam miałam, to no. Było mieszkanie, które miało, no nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że tak między 25 a 30 metrów max.
Oh, wow.
Mieszkanie kosztowało, było w dobrym budynku, tak jakby w ładnym budynku, a to też jest trudno w Hongkongu, taką sytuację, raczej te budynki są stare, one szybko się starzeją też przez ten klimat. Ale powiedzmy, że to, które miałam, było w ładnym budynku i za nie płaciłam prawie 30 tysięcy dolarów, nie, przepraszam, 15 tysięcy, prawie 15 tysięcy dolarów hongkongskich.
Jak to?
Czyli,
no właśnie.
Czyli to będzie na dolary amerykańskie
mniej więcej.
Tak z 2,5 tysiąca.
Wow.
Tak, coś
to takiego. Wiesz, to wydaje mi się nawet być dużo droższe niż San Francisco, bo wiesz, San Francisco są takie ceny, ale to by, wiesz, to chyba trochę tam metrów więcej możesz mieć za tą cenę. Jednak to jest rzeczywiście, no wiesz, no po prostu maciupeńko, nie? 20-30 metrów. Tutaj zresztą to ludzie tak podchodzą do tego metrażu, że to jest wręcz nieludzkie na przykład mieszkać w dwie osoby na... A teraz będziemy mieszać trochę te wartości, bo ja nie wiem, ile to w metrach, ale na 500 square feet, nie? Co to jest jakby takim normalnym dwupokojowym mieszkaniem, powiedzmy, co tutaj w Stanach się mówi one bedroom, no bo duży salon się nie liczy, ale wiesz, no to jest jakby no w porządku dla dwóch osób, a w San Francisco pewnie w samym mieście jest trochę inaczej, ale tak generalnie to tutaj w Stanach ta przestrzeń to jest, wiesz, coś, do czego ludzie są zczeni od pokoleń i się do niej inaczej podchodzi. W samym San Francisco z kolei te mieszkania też nie są aż tak małe, bo widzisz, w Hongkongu to one są wręcz tak wykonane, prawda? Tak budowane są na takie małe metraże. A tutaj nie. Tutaj to są większe metraże, no ale ludzie nawet, wiesz, do gdzieś tam późnej trzydziestki albo i później, jak trzeba, no to mają współlokatorów i I wtedy rzeczywiście, wiesz, zależy od standardu, ale między 1000 a 2000 płacą za swój pokój, no i powiedzmy wtedy tą kuchnię i łazienkę i tak dalej, co tam jeszcze jest wspólne, oddzielne. Ale to, co mówisz, to jest już bardzo ekstremalne. Rzeczywiście to są malutkie metraże. Pewnie tam na większe metraże to już, pozwolić sobie, to już jest luksus w Hongkongu.
Tak, zgadza się. Też to zauważyłam, że w San Francisco no te mieszkania jednak... Jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o jakość, to jest troszeczkę fajniej niż w Hongkongu. W Hongkongu jednak jest agresywnie pod tym względem. Do tego, wiesz, ciekawostka, Hongkong zasypuje ziemię. Jest ziemia reclaimed land, nie wiem jak to tam się mówi po polsku, ale odzyskiwana od oceanu, tak? Zasypuje się ziemię i stawia się po prostu ogromne budynki po 60, 70 pięter mieszkalne, tak? Na takiej
Czyli
ziemi.
Powiększa sobie ziemię po prostu?
Tak, tak.
Żeby postawić? Niesamowite.
Powiększa ziemię, no oczywiście, wiadomo, to jest problem przyrodniczy, tak? Bo na przykład wokół Hongkongu pływają delfiny i teraz ta populacja się zmniejsza, no i to też jest problem.
No właśnie.
Na przykład, no, nie wiemy, jakie długofalowe konsekwencje takich działań, tak?
Jasne, myślę, że to jest większy hardcore niż San Francisco. San Francisco jest raczej największym hardcorem, jeżeli chodzi o Stany. Wiadomo, tam można trochę dyskutować, jeżeli chodzi o Nowy Jork również, ale Hongkong to chyba jeszcze większe ekstremum. No dobrze, słuchaj, to przejdźmy sobie w ogóle teraz może na temat pracy. I wiesz, tak jak tutaj do Doliny i do San Francisco przyjeżdża się... głównie ze względu na karierę i na albo na pracę, albo na jakby robienie swojego biznesu. W całych Stanach to nie będę mówić, no bo to wiadomo, Stany są tak wielkie, że to bardzo zależy od regionu i tak dalej, no ale tutaj generalnie mówi się, że są większe możliwości w Stanach, a w San Francisco to już w ogóle największe, aczkolwiek to trzeba patrzeć też i z dwóch stron na to, no bo też w San Francisco i w Dolinie jest największa konkurencja, jeżeli chodzi o chętnych, tak, o ludzi, którzy chcą tutaj pracować, ale to wszystko przejrzeć, to też jest z kolei wyzwanie. No jakby wyzwania są z każdej strony, ale jednak no tutaj ten rynek pracy jest bardzo dobry, bardzo korzystny dla ludzi. No i jak to wygląda w Hongkongu?
Wiesz co, w jakimś sensie też podobnie jest to miasto migracyjne, wiesz, ludzie przyjeżdżają do pracy albo założyć swój biznes, dokładnie jakby w tych dwóch celach i tutaj znowu wracamy do tych podobieństw, bo Hongkong jest bardzo wolny, ma jedną z takich, jest postrzegany jako gospodarka bardzo wolna. Więc jakby jeśli chodzi o ramy takie legalne, tak, prawne, więc dużo ludzi tam przyjeżdża zakładać firmy, jest bardzo korzystny schemat podatkowy i zarówno dla pracujących, jak i dla przedsiębiorców, więc tak, ta przedsiębiorczość też tam bardzo się rozwijała, dopóki, wiesz, ta sytuacja się troszeczkę politycznie nie stała niestabilna, ale ja myślę, że to jest przejściowe i że Hongkong dalej będzie mógł się rozwijać, ponieważ dalej jest stabilny system prawno-polityczny. I natomiast to, co jest, wiesz, pewnie różnicą jest to, że jednak Hongkong to są banki, to są instytucje finansowe, tam sektor finansowy to stanowi chyba 70%, ponad 70% gospodarki. Także jakby banki to numer jeden, natomiast numer dwa na pewno to jest technologia, rozwój oprogramowania dla banków, bardzo często, nie ukrywam, natomiast również Hongkong inwestuje w ten rynek nowych technologii i jest CyberPoint powstał, także bardzo dużo takich inicjatyw, gdzie rozwijają się nowe technologie. No, co więcej, miasteczko pod Hongkongiem, miasteczko, może to źle brzmi, miasto ogromne, wielomilionowe, chińskie, Shenzhen, nazywane jest Silicon Valley, Hardware Silicon Valley, bo
tak,
tam
tak,
się
tak, tak.
rozwija.
To nawet, do mojej firmy też tam są, tam jest jedna z fabryk i tam są no, robione.
Tak, tam jest Foxconn, gdzie robią, wiesz, produkty wszystkie Apple. Właściwie słyszałam taką statystykę ciekawą, że nie ma telefonu na świecie, który jakiś komponent nie pochodzi z Foxconnu. Które jest, to jest, wiesz, no to jest niesamowite, ja tam byłam, to jest kampus, to jest miasto, ta fabryka, jakby to jest ogromny kampus, który wygląda jak miasto, tam jest wszystko, wiesz, normalnie sklepy, mieszkania na terenie tej fabryki, więc.
Wow. No właśnie, to fajnie, że właśnie mówisz o tej bankowości i o technologiach, no i hardware, to rzeczywiście mi przypomniałaś o tym, no i stąd mi się kojarzy też twoje zainteresowanie fintechiem, tak? Bo jak myśmy się poznały 2 albo 3 lata temu, to właśnie mówiłaś, że bardzo ciebie interesuje po prostu ta branża i rozumiem, że to się bierze właśnie z pobytu w Hongkongu.
To znaczy, to się bierze tak, zdecydowanie z tego, że ja w Hongkongu zaczęłam karierę, a ponieważ jestem konsultantem takim technologicznym, pracowałam jako biznes analityk, analityk IT, to zazwyczaj pracowałam w jakichś organizacjach, instytucjach finansowych, ale bardzo mnie interesowały nowoczesne technologie w tym temacie. Więc zdecydowanie jakby ja się czuję bliżej tych technologii tak zwanych cyfrowych, które są pisane w językach takich jak .NET, Java, PHP, C++, a nie takich, wiesz, technologiach, które są popularne w dużych organizacjach, bo są stare, tak zwane legacy systems. To tutaj na przykład w Polsce ciągle się z tym spotykam, że jeszcze nie ma takiej popularyzacji, wiesz, tych nowych technologii aż tak bardzo.
No, rozumiem. A jak wygląda, słuchaj, temat właśnie startupów? Rozumiem, że jakby, wiesz, no są startupy jako takie, ale w ogóle inwestycji, czyli w ogóle takiego modelu, który jest tutaj w Dolinie Krzemowej, że jak masz pomysł, no to powinieneś go gdzieś tam udowodnić w jakikolwiek sposób, że jest na to potrzeba, musi być na to duży rynek, musi to być skalowalne, musi mieć szansę na bycia globalnym i to znaczy, że to jest startup inwestowalny, powiedzmy, na takim jakby, no, jakby na takim w takim standardowym rozumieniu i wtedy można to pitchować do inwestorów i oni mogą widzieć to, wiesz, to jakby tą ilość razy, którą będą mogli pomnożyć swoją inwestycję, no bo to ma być globalne i tak dalej, później się te pieniądze zbiera, rozwija i potem są kolejne rundy inwestowania. Czy to tak samo tam działa w Hongkongu? Czy oni jakby używają takiego mniej więcej, wiesz, procesu? Czy to wygląda
tak,
inaczej
na
i czy tam
pewno
są akceleratory na przykład?
Tak, na pewno schemat jest podobny, tak? Dokładnie te kryteria, które wymieniłaś, na pewno skalowalność, możliwość aplikowania, potencjał jakby rozwoju, potencjał trakcji, tak? To wszystko się liczy.
Jasne.
Natomiast tak, myślę, że to, co mogłoby być różne, to nie wiem, pewnie właśnie musimy sobie dojść w drodze naszej rozmowy, to jest źródło inwestorów, tak? Pieniędzy inwestorskich, bo ja myślę, że dużo w Hongkongu jest programów rządowych, dużo jest korporacyjnych takich sponsorshipów typu HSBC,
jasne,
na przykład ma bardzo duży akcelerator, a nie ma tak dużo takich angel investors, nie?
No to w sumie się wszystko klei. A ponieważ jeszcze mamy inne takie fajne tematy, bo o startupach też byśmy mogły długo rozmawiać, może zrobimy jakiś oddzielny odcinek jeszcze, ale mamy też takie tematy, wiesz, zagadnienia do poruszenia życiowe, czyli właśnie, nie wiem, zakupy, transport miejski, koszty życia. Może o tym troszeczkę porozmawiajmy, jak... wiesz, to jak to wygląda w Stanach, to może to gdzieś się przejawiać z naszych innych podcastów, ale ja może też, nie wiem, tak spróbuję to gdzieś w paru zdaniach podsumować, że transport miejski w Stanach za bardzo nie istnieje, przynajmniej że w takim rozumieniu, jaki znamy z Europy. Oczywiście coś tam gdzieś jest czasami,
San
ale nie wiadomo...
San Francisco i tak jest dobre. bo jest tramwaj, są autobusy, jakby to jest chyba jedno z wyjątkowych miejsc w Stanach, jeśli o to chodzi, zgadza się.
Można tak powiedzieć, chociaż ja do tej pory nie wiedziałabym, czym i gdzie jechać. Pewnie się można tego nauczyć, ale San Francisco, no i Nowy Jork, tak? No bo wiadomo, że to są gęste zaludnienia. Tak. No ale generalnie to tutaj jakby nie ma takiej kultury, nie, jakby nie, wiesz, no jeżdżenie tą komunikacją miejską jest, chociaż rzeczywiście, no zależy, tak, jeżeli się wychowasz w dużym mieście, no to jest coś, do czego się, jesteś przyzwyczajona, ale jeżeli się wychowasz gdzieś indziej i potem właśnie trafiasz do Nowego Jorku czy do San Francisco, no to po prostu nie wiesz w ogóle, co ze sobą zrobić i o co tutaj chodzi. Także o tym mówię, że to jednak, no nie jest gdzieś tam standardowa rzecz dla Amerykanów, tak? Jak wygląda to w Hongkongu? No wyobrażam sobie, że tam praktycznie tylko z transportem miejskim ludzie się powinni móc poruszać. Jak w ogóle też wyglądają drogi, samochody? Są tam jakby ciągle korki? W ogóle o co chodzi? Tyle ludzi tam mieszka. Jakoś tego sobie nie wyobrażam za bardzo.
Tak, wiesz co, na pewno nie jest tak jak w Szanghaju, jak widziałaś, jakie korki potrafią być. W Hongkongu jest to nieco lepiej zorganizowane, bo rzeczywiście jest dużo autostrad, czteropasmówek, tuneli. Bo jeszcze przypomnę, że Hongkong tak naprawdę, co ciekawe, jest położony na ponad 200 wyspach, więc to musi być jakoś, wiesz, połączone. Chociaż faktycznie wszyscy funkcjonują w obrębie wyspy Hongkong, półwyspu Kowloon, Lantau i Lamy, w którym właściwie tam akurat na Lama nie jeżdżą na przykład samochody. No, ale wracając do transportu miejskiego, jest bardzo rozbudowany, chyba no jeden z najlepszych w Azji na pewno. Cała sieć transportów jest połączona jedną kartą, także możesz właściwie kupić sobie kartę Octopus, ona się nazywa, na której nabijesz sobie pieniądze i korzystasz z każdego typu transportu. Metro ma nie wiem ile linii, już nie pamiętam, bo też ciągle pojawiają się nowe, rok w rok. Jak jeżdżę do Hongkongu, to
A jest
to, wiesz,
w miarę tania ta komunikacja miejska?
Tak, jest bardzo tania w ogóle. Jakby, wiesz, jak na zarobki w Hongkongu, to naprawdę nie wydajesz dużo, bo myślę, że wystarczy, że ten Octopus, tak jak często jeździsz do pracy, powiedzmy, jak sobie zrobisz top-up na $400 hongkongskich, to ci wystarcza, to jest około 200 zł polskich. Więc na cały miesiąc możesz sobie jeździć spokojnie po całym Hongkongu i też ten transport jest dobry, bo on dociera w większość miejsc w Hongkongu. Metrem możesz dojechać w większość miejsc. Więc,
jasne. Zastanawiam się, jak to teraz działa, wiesz, w czasie koronawirusa w ogóle, gdy ten transport jest tak bardzo niewskazany. Wiadomo, że poruszanie się też nie jest tak specjalnie wskazane, ale wiesz, tutaj w Kalifornii to w ogóle hulaj dusza, jak to się mówi?
Piekła nie ma, tak.
O, dokładnie, bo i tak każdy ma samochód, każdy się porusza samochodem i po prostu, wiesz, nawet jeżeli no chcesz się gdzieś dostać, to po prostu wsiadasz w samochód i też nie masz kontaktu z tymi ludźmi, tak? Więc rzeczywiście po prostu w takim Hongkongu, zresztą w Nowym Jorku oczywiście też, ale ten Hongkong chyba jeszcze ma większe gęstość zaludnienia, więc myślę sobie, że naprawdę przekichane.
No zgadzam się, ale no Hongkongczycy, wiesz, plus jest taki tej całej sytuacji, bo Hongkong już w sumie przeszedł tą najgorszą falę koronawirusa i teraz jest nieco lepiej, co prawda były powroty tak zwane przywleczone z Europy, ale już jest, czy tam ze Stanów, ale już jest dużo lepiej i wiesz, Hongkongczycy w porównaniu moim zdaniem do Amerykanów są dużo bardziej zdyscyplinowani i to w ogóle dotyczy, wiesz, Azjatów i Chińczyków.
Tak, tak.
Oni są zdyscyplinowani, jak jest komunikat, że siedzimy w domu, to wiesz, wszyscy siedzą w domu, jak jest komunikat, chodzimy w maskach, to nawet nie musi być komunikat, wszyscy i tak chodzą, więc pod tym względem to jest na pewno lepiej, wiesz, to nawet widać w sytuacjach poza koronawirusem, jak widać, jak wiesz, w Hongkongu idziesz na przystanek, to każdy ładnie staje w kolejce i czeka na swoją kolej. Co w Europie czy Stanach nie jest aż takie oczywiste. Co więcej, powiedziałabym, że jest zupełnie nieoczywiste.
Tak.
Tak, więc te społeczeństwa sobie radzą inaczej nieco, a tam rzeczywiście jest problem tego, że jest ogromna gęstość zaludnienia. Więc...
No tak,
akurat z Chińczyków można brać przykład, jak sobie radzą z różnymi takimi sytuacjami epidemiologicznymi.
Jasne. No tak, bo to nie jest pierwszy wirus gdzieś tam u nich, czy jakaś choroba krążąca, tak? Oni są przyczajeni do tych masek przez to zagrożenie. No dobrze, słuchaj, jak jesteśmy przy takiej ilości ludzi, to jak w ogóle teraz wygląda życie towarzyskie? Jak tam, wiesz, no właśnie, powiedz w ogóle i życie towarzyskie, i może w ogóle, nie wiem, randkowe. Jaka to jest kultura wokół tego?
O, to jest w ogóle fajny temat, taki bardzo lekki. Zaczęłyśmy od takich grubych tematów, a sobie skończymy na lekkim takim. Wiesz co, no, dla mnie na przykład to, co ja obserwuję, to generalnie w Hongkongu bardzo dużo ludzi mega szybko adaptuje technologie nowe. I po prostu, szczerze, Hongkongczycy są uzależnieni od tych telefonów. Ja wiem, że to jest problem w ogóle ogólnoświatowy, po prostu współczesnego świata,
no
tak?
To jest problem, ale tam się to wspiera.
Tak, wiesz, jeszcze. Po prostu czasem widzisz, wiesz, ludzi, którzy wychodzą na kolację i siedzą w telefonach. Trwa randka, wiesz, siedzę przy stoliku obok, patrzę, a tam dziewczyna w telefonie, chłopak w telefonie i wiesz, raczej ze sobą nie piszą. Więc to jest taki social gathering Hong Kong style. Wszyscy na telefonach.
Wow.
Niestety. Znaczy, wiesz, nie chcę też tak mówić, że ja mam osobiście ogromnie dużo przyjaciół i znajomych, czy Hongkongczyków, czy Chińczyków również, ale na pewno jakby jest uzależnienie od tej technologii bardzo, bardzo mocne. A jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, bo chyba o to pytałaś, a też na pewno to zupełnie inaczej niż w Stanach wygląda. I tu, wiesz, doszłyśmy do tych różnic kulturowych w końcu, bo zdecydowanie jakby pomimo to, że w Hongkongu jest bardzo dużo bardzo wyzwolonych kobiet i te kobiety są w ogóle, wiesz, to jest takie społeczeństwo, gdzie w miarę ta równość płci jest widoczna i w firmach, i właśnie nawet w działach IT, gdzie na przykład w Polsce obserwuję dużą różnicę między ilością kobiet a mężczyzn, to w Hongkongu tego nie widać. Ale fakt jest taki, że od mężczyzny, wiesz, oczekuje się takiego typowo
inicjatywy?
Tradycyjnego zachowania, czyli facet musi płacić, facet musi kupować wszystkie prezenty.
O, oh, wow.
Facet musi, jeżeli chce i ma poważne zamiary wobec kobiety, zapewnić mieszkanie, samochód, generalnie ma być, wiesz, po prostu musi przyjść już z posagiem, że tak powiem. I to jest zupełnie inne, wiesz, niż ta miłość na zachodzie. I prawda jest taka, że oczywiście to się zmienia i wiesz, jest globalne społeczeństwo i też wiadomo, że każdy teraz że jakby rozpatrujemy przypadek za przypadkiem, ale są pewne oczekiwania takie kulturowe, które dotyczą i nie sprzyjam się, że mężczyźni Hongkongczycy mają dosyć ciężko, bo tak naprawdę są w podobnej sytuacji jak kobiety, też pracują na podobnych stanowiskach, ale jakby wymaganie wobec nich, jak wchodzą w związek, jest zupełnie inne niż wobec kobiet.
Wow, ale czy też widzisz, za tym idzie to, że w takim razie te kobiety są takie zależne, zobacz, od mężczyzn?
No właśnie nie, totalnie nie, jak widzisz, bo mają swoją pracę, mają swoje pieniądze, przeważnie są też, wiesz, bardzo dużo jest takich kobiet mocnych, które mają fajne kariery, wiesz, które bardzo się interesują modą, najnowszymi trendami, wiesz. Więc jakby, no właśnie nie sądzę, że tak jest. Nie ma, akurat nie są uzależnione od tych mężczyzn. One raczej, jest takie określenie po kantońsku, jak przetłumaczę na angielski, to jest princess sickness, że po prostu te wszystkie Hongkongki są bardzo księżniczkami i one oczekują tego faceta, że on będzie je rozpieszczał, wszystko kupował, wszystkie prezenty, najnowsze iPhony, najnowsze torebki Dior. I jakby tak jest oczekiwanie. I ci faceci, wiesz, no robią to. I to jest ciekawe. Bo oni, wiesz, no często jest widok na przykład faceta, który torebkę niesie za dziewczyną. Mhm. Jakąś tam, no właśnie, wiesz, Gucci, ale, Chanel.
Ale z drugiej strony się jakby kobiet nie trzyma z daleka od właśnie karier, czy od, wiesz, jakby bycia nie wiem, też liderkami, czy też no, rozwoju, tak? Zawodowego.
No kompletnie nie, zgadzam się, że jakby normalnie kobiety...
To chociaż tyle.
Tak, tak. Trochę pewnie, ale w Chinach też tak w miarę jest, wiesz, że na pewno w Chinach jest troszkę bardziej tradycyjnie niż w Hongkongu, ale te kobiety, Chinki moim zdaniem są w miarę wyzwolone. Nie ma takich problemów, które na przykład są w społeczeństwach Zachodu, bo co jak co, można powiedzieć, że Chiny jednak są komunistyczne. Jak prześledzisz różne takie badania, wiesz, dotyczące społeczeństw komunistycznych versus totalnie kapitalistycznych, to akurat jeśli chodzi o wskaźnik gender equality, to w komunistycznych on wypada lepiej. Także są pewne pozytywne, wiesz, pozytywne rezultaty komunizmu przy tych ustrojów takich.
Okej. To wiesz co, Kasia, jeszcze tutaj może, ponieważ już oczywiście jesteśmy długo po czasie, który zakładałyśmy.
Dokładnie, jeżeli chodzi
o długość rozmowy, ale my tak mogłybyśmy godzinami. Zgadza Wydaje się, mi się, że jeszcze nie możemy pominąć tematu służby zdrowia. O tym, jak to wygląda w Stanach, też nieraz mówiłam w podcastach i myślę, że to nie jest tajemnicą, ktokolwiek się cokolwiek interesuje, to zaraz orientuje się, że tutaj jest po prostu totalny bałagan i niesprawiedliwość, tak? I jest za drogo, wszystko jest bez sensu i te ubezpieczenia wręcz, ja to na przykład tak nazywam, że one są jeszcze bardziej pogmatwane i jakby trudne do zrozumienia niż nawet samochodowe, czy na mieszkanie, czy na życie w ogóle. Także to jest bez sensu. Chociaż potem jakość tej pomocy, jak już wiemy, gdzie pójść, to jakby tutaj jest duża, tak? I rozwój tego też jest dosyć daleki. No ale tak, jest bardzo drogo i niesprawiedliwie. Jak to wygląda w Hongkongu?
Jest podobnie. To znaczy tak, nie ma publicznej służby zdrowia, jest tylko prywatna, więc tak naprawdę jak pracujesz, to jesteś ubezpieczona, bo jakby płacisz za to ubezpieczenie po prostu poprzez pracodawcę. Ale dostęp jest dobry tak naprawdę. No ja akurat miałam niestety przykrą sytuację, że wylądowałam w szpitalu i ten proces był dosyć szybki, przyjęcia, jakby rozeznania, co to była za choroba i tak dalej. Także jeśli chodzi właśnie, jak już później wejdziesz w tą służbę zdrowia i wydasz te pieniądze, to już później jakby myślę, że się... Ale też jest podobnie, wiesz, dostęp do tych specjalistów jest trudniejszy. Taki, że wiesz, jak chcesz iść do lekarza, bo masz kaszel i źle się czujesz, to sobie pójdziesz, ale jak na przykład musisz już robić jakieś specjalistyczne badania, to musisz też się nadzwonić i naszukać, jaki to ten specjalista, kiedy on przyjmuje i on przyjmuje, wiesz, za 3 tygodnie, nie?
Mhm. A czy przynajmniej z góry wiesz, ile co kosztuje?
Wiesz co? Właśnie, to zależy od twojego pakietu. Na pewno on nie jest aż taki zawiły jak w Stanach, bo ja wiem i nawet ostatnio śledziłam, jak opowiadałaś na stories, jak to wygląda, jak tam cię podliczyli.
Jeszcze tak, na Instagramie.
Tak. Mhm. Dokładnie. To tutaj, wiesz, ja nie, aż takich obliczeń jakichś tam żadnych nigdy nie robiłam. Po prostu jest jakiś pakiet, w który coś wchodzi albo nie wchodzi, wiesz. Nie miałam przypadku, gdzie by mi coś nie wchodziło w ten mój pakiet.
No właśnie.
Więc no, po prostu to, że tak no powiem, właśnie. Seamless, bez problemu, nie? A w Stanach musisz się naliczyć, naprzemyśleć, tam jakieś zniżki, To jest akurat moim zdaniem bardziej zawyłe i szczerze mówiąc pewnie najbardziej rozbudowane w Stanach ze wszystkich miejsc na ziemi.
No chyba tak, a się bardziej skomplikować tego nie da, a jeszcze się na pewno tutaj, wiesz, i ubezpieczalnie wszyscy jakby cieszą, bo wtedy ludzie nie mogą dojść, jakby za co zostali zcharge'owani, że tak powiem, i właśnie wtedy muszą ślepo płacić, chyba że ktoś bardzo będzie dochodził, tak jak ja ostatnio, a jeszcze potem nawet to zrozumieć, to jest kolejny poziom.
No tak, ale wiesz, to jest frustrujące, musisz się na wszystkim znać, po prostu wszystko
okropne.
Ja nawet wszystkich śledzić, po prostu dramat.
Tak. dramat. Jak widzisz, jak wiesz, wydałam e-booka i nawet tam jest rozdział o służbie zdrowia i ja podstawy tam wyłożyłam i ja to też dopiero po paru latach gdzieś tam zrozumiałam, a i tak znowu teraz jeszcze musiałam kolejną warstwę odkryć tego, a to wcale nie były nie wiadomo jakie jakby przypadki i ciągle człowiek tego nie może pojąć po prostu, nie wiadomo jak długo tutaj bym mieszkał.
No właśnie
chyba.
Prawdopodobnie o to chodzi, żebyś nie pojęła.
No. Dokładnie. No, dokładnie, ale mnie najbardziej frustruje, że nie mogę wcześniej wiedzieć, ile coś będzie kosztowało, jeśli nie możesz o to doprosić, albo jeszcze gorzej, nawet nie będziesz wiedziała za bardzo, znaczy można, ale często jest tak, że masz problem, żeby się dowiedzieć, czy dana rzecz będzie pokryta w twoim ubezpieczeniu, albo dowiesz się, że tak, a potem się okazuje, że nie. No w ogóle kosmos. No dobrze, Kasia, to zakończmy może tutaj jeszcze tylko wątkiem podróżniczym, tak krótko w tym momencie nagrywamy ten odcinek, gdy wszystkie podróże są zabronione, tak jak zresztą słuchać z naszej rozmowy i globalnie. Ale tak na ogół, to jak to wygląda w Hongkongu? Czy właśnie oni lubią podróżować? Czy znają świat? Czy bardziej trzymają się tego swojego świata hongkońskiego?
Bardzo dużo podróżuje Hongkongczyków. Generalnie Hongkong jest takim travel hubem w ogóle w Azji, bo jest blisko wielu miejsc. Jest, wiesz, lotnisko jest międzynarodowe, ma bardzo dużo połączeń wszędzie. Takim fajnym miejscem, do którego Hongkongczycy często jeżdżą, to jest Osaka w Japonii. Jest około 5 godzin lotu od Japonii, od Hongkongu i Hongkongczycy uwielbiają. Jak pojedziesz do Osaki, to po prostu słyszysz tylko kantoński, bo po prostu jest masa Hongkongczyków, są tanie linie, wiesz, to się odbywa na podobnej trochę zasadzie jak wszędzie pewnie. I Japonia jest na pewno takim kierunkiem i w ogóle takim trochę marzeniem każdego Hongkongczyka, bo o Japonii jest taka opinia, że tam jest wszystko bardzo dobrej jakości, jedzenie jest bardzo dobrej jakości, ludzie, obsługa jest bardzo dobrej jakości, ludzie są bardzo mili, więc po prostu Hongkongczycy lubią ten kierunek. Ale generalnie podróżują bardzo dużo, podróżują dużo z pracy, bo wiesz, jak wiesz, tam jest dużo takich międzynarodowych banków, gdzie się biznes międzynarodowo toczy. Są naprawdę wszędzie.
Rozumiem.
I między innymi no to, jest ich dużo w San Francisco, jak już mówiłyśmy na początku.
Tak, to właśnie bardzo ciekawe. No słuchaj, Kasia, ja bardzo chętnie bym kiedyś pojawiła się w Hongkongu i zobaczyła, na czym to wszystko polega, aczkolwiek nie wiem, kiedy to się teraz wydarzy. Ostatnio nagraliśmy odcinek z Kubą też o naszych celach tutaj w Stanach podróżniczych. Niektóre nowe, niektóre już nam znane. Tego wszystkiego jest tak dużo, że chyba życia nie starczy. No, ale myślę, że tobie życzę, żebyś tam mogła się pojawić wtedy, gdy już będzie taka możliwość i gdy ty będziesz chciała, bo wiem, że bardzo lubisz Hongkong i wciąż na jego temat piszesz i śledzisz, co się tam dzieje. Ja oczywiście wolałabym ciebie tutaj zobaczyć szybciej, ale jak nie tu, to w Polsce się gdzieś tam widzimy. Myślę, że super, że udało nam się porozmawiać o tych różnicach. Jestem ciekawa też, czy nasi słuchacze lubią takie gościnne wystąpienia i takie tematy, nie tylko związane ze Stanami, ale z innymi krajami, albo przynajmniej, jeżeli chodzi o porównania tego wszystkiego. Także piszcie mi na Instagramie na przykład najlepiej, albo w grupie Tajniki Ameryki. Na pewno to odczytamy. Kasia, czy mniej więcej tutaj żeśmy poruszyły wszystko, co najważniejsze, czy coś jeszcze uważasz, że trzeba tutaj dodać?
Myślę, że pokryłyśmy dużo istotnych tematów. Na pewno można by było gadać, wiesz, jeszcze kolejną godzinę i kolejną, zwłaszcza, że my mamy generalnie flow ze sobą i dobrze nam się gada zawsze. Więc może mogłybyśmy jeszcze, wiesz, 3 godziny gadać. Ale, ale myślę, że poruszyłyśmy główne tematy i wiesz, fajnie. Jasne. Dla mnie teraz top 2, wiesz, travel destinations to jest właśnie Stany i Hongkong. Bo do Hongkongu chcę wracać, a do Stanów też mam plany, wiesz, takie turystyczne totalnie, więc no, mam nadzieję, że się zobaczymy.
No właśnie, to Tak, to niech tylko ciebie i nas wypuszczą. Jeszcze raz przypomnę, Tajniki Ameryki na Instagramie, Tajniki Ameryki grupa na Facebooku, jaion.pl blog i tam też znajdziecie odnośnik do e-booka Tajniki Ameryki. Kasia, Kasi blog hongkongdreaming.pl, a książka, jeszcze raz powtórz tytuł.
Przewodnik Hong Kong i Macau z Sally Pascal Light.
Super, to fajnie. Dzięki jeszcze raz, Kasia, i do usłyszenia.
Dzięki.